Podcast Radia Gdańsk.
Głos pracownika.
Tomasz Sosnowski, dzień dobry. Dziś w programie porozmawiamy m.in. o profesjach, które ponoć przyszłości nie mają. Będzie także o stresie związanym ze zwolnieniem z pracy, który jest ogromny i jak go dobrze przeżyć. Na początek rozmowa z gościem, do której zaprosiłem Marka Lewandowskiego, rzecznika Solidarności. Zanim zaczniemy rozmowę o tym, co wydarzyło się w Bydgoszczy, między innymi, czyli wizycie szefa Solidarności Piotra Dudy i deklaracjach, które tam złożył, chciałbym, żebyśmy coś sprawdzili. Wpiszę adres strony internetowej. Chodzi o stronę internetową tygodnika Solidarność. Trochę powoli się ładuje. Jest.
Na szczęście już chodzi, ale niestety chodzi jeszcze powoli. Tak,
właśnie. Jest. Dlaczego to sprawdzamy? Ponieważ w minionym tygodniu był problem ze stroną internetową. Jak państwo podawali, została zaatakowana przez hakerów. Wiemy coś więcej?
Znaleźliśmy się w tym prestiżowym, oczywiście w cudzysłowie, prestiżowym gronie stron konserwatywnych, społecznych, które zostały przez hakerów z Rosji zaatakowane. No i rzeczywiście przez 2-3 dni mieliśmy ogromne problemy z jej uruchomieniem. Ona jeszcze nie działa do końca tak, jak powinna, chociaż już jest dużo, dużo lepiej. No też trzeba brać poprawkę na skromność możliwości, jednak mając przeciwko sobie tak potężnego przeciwnika, trudno jest redakcji i informatykom z tygodnika Solidarność tak szybko sobie z tym poradzić. Z jednej strony to jest oczywiście przykre i uciążliwe, ale z drugiej strony też pokazuje znaczenie tygodnika Solidarność. Przypomnę, że portal Tysol to już jest w tej chwili kilkanaście milionów odsłon w ciągu miesiąca i ponad 4 miliony wrażliwych użytkowników, a więc to już jest potężne medium. I jak widać, zostało też zauważone przez tych, którzy chcą destabilizować sytuację w Polsce.
A skąd wiadomo, że to rosyjscy hakerzy?
No to musimy polegać na informacjach naszego rządu, naszych służb, które wskazywały, skąd ten atak przyszedł. Zresztą korelacja jest jednoznaczna. Widać, że tutaj ten atak poszedł szeroko właśnie w tym segmencie, w cudzysłowie, rynku medialnego.
Nie ukrywam, że ja też miałem problem, ponieważ przeglądając stronę internetową tygodnika Solidarność, chciałem przygotować się do tej naszej rozmowy. Na szczęście udało mi się przeczytać to, czego potrzebowałem, czyli wizyta szefa Solidarności Piotra Dudy w Bydgoszczy i ogłosił tam, że niedługo zostaną dopięte wszystkie szczegóły dotyczące projektu porozumienia z rządem. Jeszcze w maju ten projekt ma zostać przedstawiony związkowcom. Panie Marku, czy może pan przybliżyć trochę, o co chodzi w tym projekcie?
Zacznijmy od historii bardzo szybko. 17 listopada ubiegłego roku miała się odbyć wielka manifestacja Marsz Godności, którą organizowała Solidarność, ale wtedy niestety doszło do tragedii w Przewodowie, tam spadły te dwie rakiety i Solidarność wtedy w poczuciu odpowiedzialności zawiesiła ten protest, ale i w poczuciu odpowiedzialności premier od razu wyszedł z ofertą, że zamiast protestować lepiej usiądźmy do stołu i spróbujmy się w tych najważniejszych sprawach, o które protestowaliśmy, dogadać. I te negocjacje trwały blisko pół roku. Ja też szybko przypomnę, że one się toczą w 8 obszarach. Tam jest 8 zespołów negocjacyjnych. Pierwszy dotyczy wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych. Tutaj wiele zdarzyło się w trakcie negocjacji i wiele z tych problemów zostało rozwiązanych. Drugi obszar dotyczył zmian w systemie polityki energetycznej Polski. Tutaj mamy spore rozbieżności, ale myślę, że możliwy jest kompromis. Trzeci obszar, wzrost wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych. To jest szeroko pojęta sfera finansów publicznych, a więc nie tylko budżetówka, ale wszystkie te obszary, które są finansowane z budżetu bezpośrednio lub pośrednio, bo przecież samorządy to też tak naprawdę jest finansowanie z budżetu. Kolejny obszar, odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Tu jest duży postęp i sądzę, że też możliwy kompromis, dobry kompromis. Wyłączenie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i pracy w tych warunkach uciążliwych. I
co to znaczy? Co to znaczy wyłączenie dodatku?
Mamy 3 dodatki tak naprawdę, które funkcjonują, te powszechne. Jeden to jest dodatek za pracę nocną, drugi to jest dodatek jubileuszowy. I trzeci to jest właśnie dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych. Te dwa poprzednie, które wymieniłem, one już zostały wyłączone z płacy minimalnej, a więc ktoś zarabiający płacę minimalną dostaje te dodatki dodatkowo, tak jak one się nazywają. Ostatnim, który jest jeszcze, nie był wyłączony z tego, jest właśnie ten dodatek, o którym mówię i też jest już niemal pewne, że w tej kwestii będzie zawarte porozumienie i ten ostatni z dodatków za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych, niebezpiecznych, on też zostanie wyłączony z płacy minimalnej. No i no ostatni, najtrudniejszy, nie ukrywam, to jest kwestia emerytur stażowych. Tutaj nie osiągnęliśmy jeszcze kompromisu, to tu będzie bardzo trudno, ale jest też światełko w tunelu, dlatego że elementem tych rozmów były też emerytury pomostowe, które nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale są wygaszane i to wygaszanie zostanie powstrzymane i te emerytury pomostowe dalej będą funkcjonowały. A to są te emerytury, które pozwalały przejść tym pracującym właśnie w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, pozwalające przejść nieco wcześniej na emeryturę.
Na czym polega problem, żeby tutaj osiągnąć kompromis?
Jeżeli chodzi o emerytury stażowe?
Tak.
Myślę, że to jest problem finansowy. Myślę, że to jest, bo różne są szacunki, od 150, 200 tysięcy do 400 tysięcy ludzi może skorzystać z takiej emerytury. A wiadomo, że w ZUS-ie pieniędzy nie ma, tam jest ciągle deficyt, ciągle trzeba z budżetu dokładać. Te pieniądze zostały przez te dziesięciolecia wydrenowane, są emeryci, a nie ma pieniędzy, które były tam wpłacane. Więc sądzę, że tu jest główny problem z tymi emeryturami stażowymi, chociaż my jesteśmy otwarci na kompromis i tylko, że żeby osiągnąć kompromis trzeba rozmawiać, a tutaj trudno nam właśnie do tego porozumienia dojść. I teraz tak jak pan redaktor mówił, porozumienie jest praktycznie gotowe, ono jest już dopinane. Tak jak mówię, nie wszystko się udało tak, jak byśmy chcieli, ale to nie Piotr Duda, przewodniczący, ani nie prezydium Komisji Krajowej, tylko cała Komisja Krajowa będzie musiała podjąć decyzję, w jakiej formie podpisujemy to porozumienie, czy bierzemy to, co jest uzgodnione i do czego udało nam się dojść, czy bierzemy wszystko i nic nie podpisujemy, dopóki wszystkiego nie będzie. No to ta decyzja jest jeszcze przed nami. Ja myślę, że słuchając klimatu naszej wewnętrznej debaty związkowej, sądzę, że podpiszemy to, co się udało uzgodnić i dalej będziemy zabiegać o te punkty, które nie będą nas satysfakcjonowały albo które nie zostaną dogadane.
Jeden z bardzo istotnych postulatów, które na pewno zainteresuje naszych słuchaczy. 3600 zł brutto od lipca będzie wynosiła najniższa krajowa płaca minimalna.
Przypomnę, że to wielki sukces Solidarności, bo wcześniejsza propozycja była znacząco niższa. Ale to przepraszam, wtrąciłem się, bo to jest to, co teraz mamy.
Ależ proszę bardzo. Natomiast z zapowiedzi szefa Solidarności wynika, że Solidarność chciałaby, żeby ta płaca minimalna w 2024 roku wynosiła, uwaga, 4250 zł brutto.
Tak, tylko proszę pamiętać, że to jest propozycja na dzisiaj. Ten proces ustalania wysokości płacy minimalnej, ale też wysokości waloryzacji, a także wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w budżetówce, ten proces się dopiero zaczął. Nie doszło do, po pierwsze, zawarcia wspólnego stanowiska, porozumienia między partnerami społecznymi, a więc pracodawcami i pracownikami. Ta kwota, ona wynika z solidnych wyliczeń na bazie tych wskaźników, które przekazał rząd. Będziemy analizować, będziemy negocjować z rządem, żeby ona była na pewno nie mniejsza niż ta kwota, o której pan redaktor powiedział, ale może warunki, wzrost gospodarczy czy sytuacja gospodarcza będzie na tyle lepsza, że będzie można jeszcze rozmawiać o wyższej kwocie, tym bardziej, że też w przyszłym roku będzie nas czekała prawdopodobnie również podwójna podwyżka. Ona wynika z tego, że jeżeli inflacja jest powyżej 10%, to ustawa nakazuje podzielić wzrost płacy minimalnej właśnie na dwa etapy. Stąd w tym roku mieliśmy w styczniu pierwszą podwyżkę, która teraz obowiązuje, a druga będzie od lipca. To właśnie wynika z wysokości, z poziomu inflacji. Jeżeli ta sytuacja będzie lepsza, jeżeli ona będzie się rozwijała pomyślnie, to jest możliwe, że ta płaca minimalna w przyszłym roku jeszcze będzie podniesiona i o to będziemy zabiegać, jak to się mówi potocznie, będziemy trzymać tutaj rękę na pulsie.
Na pewno dla pracowników 4250 zł brutto, płaca minimalna, ucieszy ich to. Pracodawców nie sądzę.
Ale pracodawcy, mam wrażenie, zaklinają rzeczywistość już w taki sposób rytualny, czyli po prostu trzeba krytykować wzrost płacy minimalnej. Większość pracodawców uważa, że ona w ogóle jest niepotrzebna, że to rynek wszystko powinien regulować. Pomijmy to, każdy ma swoje argumenty, szanuję to, co mówią pracodawcy, ale musimy pamiętać, że po pierwsze te wszystkie kasandryczne zapowiedzi o wzroście bezrobocia, o zapaści na rynku z powodu wzrostu płacy minimalnej nigdy się nie sprawdziły. To jest po pierwsze. Po drugie, pracodawcy, szczególnie mały i średni biznes, powinien się cieszyć z tego, dlatego że zasobniejsze portfele naszych gospodarstw domowych to jest więcej remontowanych samochodów, to jest więcej remontowanych mieszkań, to jest więcej wypoczynku i rekreacji, to jest więcej inwestowania w nasze dzieci, w różnego rodzaju dodatkowe zajęcia. I to są pieniądze, które, przepraszam bardzo, ale kręcą się w naszej gospodarce. One zasilają i podatkami nasz system podatkowy i zasilają tych naszych rodzimych przedsiębiorców, którzy w przeciwieństwie do wielu międzynarodowych korporacji solidnie płacą podatki. To tak naprawdę na ich grzbiecie jest utrzymanie całego systemu w Polsce.
Gościem Głosu Pracownika był rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Głos Pracownika. Podcast Radia Gdańsk. Głos Pracownika.
Stres związany ze zwolnieniem z pracy jest ogromny. Jak go przeżyć? Teraz w Głosie Pracownika będzie o wypowiedzeniach, tych składanych przez pracowników i pracodawców. Opowiemy m.in. o tym, co mówić o zakończeniu obecnej pracy, idąc na rozmowę kwalifikacyjną do innej firmy. Alicja Samolewicz-Jeglicka i jej gość Agnieszka Śladkowska, twórczyni Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Dzisiaj porozmawiamy o zwolnieniu z pracy. Jak je dobrze przeżyć? Przecież to jest ogromny stres.
To wszystko zależy od tego, kto jest inicjatorem zwolnienia z pracy.
Czy sami odchodzimy, czy szef nas zwalnia?
Tak, czym odchodzimy, czy my chcieliśmy odejść, czy braliśmy to pod uwagę w ogóle. Czy to jest tak, że pracuje nam się w zasadzie względnie dobrze, a pewnego dnia przychodzi nasz przełożony i mówi: Kasiu, było dobrze, ale jednak nie będziemy tego kontynuować, lub co gorsze, Kasiu, jesteś beznadziejna, nie będziemy tego kontynuować, bez jakiegoś wyjaśnienia, bez wcześniejszych podsumowań. Żeby dobrze przeprowadzić, to jakby trochę wątek poboczny, ale żeby dobrze przeprowadzić zwolnienie pracownika, to pracownik musiał być rozliczany i musiał mieć świadomość, dlaczego jest zwolniony, czyli jakie cele nie zostały zrealizowane. I wtedy to zwolnienie chociaż daje szansę jakiegoś rozwoju dla pracownika i wie, co musi poprawić, żeby kolejny raz nie zostać zwolnionym.
No ale w pierwszym momencie nie myślimy o tym, że to jest szansa.
No nikt nie myśli o tym, że to jest szansa, natomiast powiem ci, że można zwolnić pracownika, można go tak zwolnić, że on ma większą szansę na to, żeby poczuć, są nowe możliwości przede mną, albo możemy go tak zwolnić, że on przez 3 miesiące będzie po prostu zmieszany z błotem i jego poczucie własnej wartości będzie na tak niskim poziomie, że ciężko będzie mu w ogóle uwierzyć w to, że gdzieś jeszcze ktoś go zatrudni. No ale jakby zestawiając ten aspekt, bo on z reguły nie zależy od pracownika, to do czego ja zawsze zachęcam, jeżeli na przykład taka sytuacja ma miejsce, ktoś jest już na okresie wypowiedzenia, to do dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, żeby jednak otrzymać informację zwrotną, czyli idę do mojego przełożonego, nawet jeśli to już jest po fakcie, już zostałam zwolniona, ale jestem jeszcze w firmie i proszę go o to bez złośliwości, bez jakiejś takiej, wiesz, bez wyrzucania pracodawcy, tylko ja,
dlaczego?
Żebym mogła pójść dalej, żebym była w stanie sobie znaleźć miejsce, które będzie dla mnie dobre, bo może ja robię źle to, co robię, może ja się tego w ogóle nie nadaję, to ja potrzebuję takiego podsumowania. I nawet jeżeli pracodawca nam nie da sam z siebie tego podsumowania, to często jeśli my poprosimy o to, ale jakby bez takich negatywnych emocji, to gdzieś mamy szansę na takie podsumowanie. Tylko szczere, no bo to chodzi o to, żeby człowiek coś mógł z tym dalej zrobić. I też ważne, żeby na to podsumowanie się nie obrażać i cały czas nie walczyć z tym podsumowaniem, bo wtedy nie otrzymamy tego, co jest nam potrzebne. Jak już mamy i sobie nawet możemy wziąć notatnik, bo to są emocje, to są bardzo trudne emocje, więc można sobie wziąć nawet właśnie kartkę, długopis i spisać po punkcie. Co mogłabym zrobić, żeby żeby dzisiaj nie było tej sytuacji. I kiedy sobie to wszystko rozpiszę, po to to zapisujemy, żeby na to spojrzeć spokojnie. Bo często emocje w rozmowie są tak duże, że my pamiętamy potem trzy rzeczy, trzy inne nam uciekły, a jeszcze daliśmy tym rzeczom swój własny emocjonalny ładunek. Więc mamy potem tą karteczkę, możemy sobie w domu wieczorem ją przejrzeć jeszcze raz i zobaczyć, co ja mogę zrobić, jak mogę to zmienić i czy kierunek, w którym chcę dalej się rozwijać, jest tym, w którym powinnam dalej się rozwijać. No bo być może to tak nie jest. Jeżeli ktoś mi powie, no Śladkowska, ty nie umiałaś sprzedawać, nikomu nie sprzedałaś, a poza tym klienci cię nie lubią, no to może to jest ten moment, żeby się trzy razy zastanowić, czy dalej iść w sprzedaż, tak? Bo być może to po prostu nie jest to, w czym jestem dobra. A druga rzecz to, były pracodawca może być różny. Mógł nas oszukać, mógł nas wykorzystywać. Po pierwsze, warto spojrzeć na to z perspektywy nie tego, co złego się stało w ostatnim miejscu pracy, ale też zachować się fair w stosunku do tej firmy. I często jest tak, że ktoś mówi, dobra, zwolni mnie, to jedyne zwolnienie, tak? Nie będę kończył tej pracy. Mam tam do zrobienia coś, powinienem coś przekazać, ale nie, ja dzisiaj odchodzę. Warto sobie zadać pytanie, jak mały jest świat?
I czy może jeszcze nie trafimy?
I czy może, po pierwsze, w tym zespole są ludzie. Ci ludzie będą mieli z tego powodu problem. Ci ludzie gdzieś dalej. Branże są często też bardzo hermetyczne. Ci ludzie dalej gdzieś pójdą. Za 3 lata spotkamy Kasię, która przez nas na przykład nie poszła na urlop. Ona to zapamięta. Za 5 lat spotkamy Marka, który na przykład z nami pracował. No, została tylko taka pośladkowska informacja. Ona odchodzi, nic nie przekazuje, tak? A jeszcze wszystkich oszukała, bo miała przyjść, a jutro poszła na zwolnienie. Warto się zastanowić nad tym, że nawet jeśli firma nie zachowała się fair, to czy my chcemy się zniżać do tego poziomu? Czy my nie chcemy być człowiekiem, który sam w swoich oczach ma takie poczucie, nawet jeżeli ktoś nie będzie fair, to ja zachowam się według moich wartości. I to jest taka informacja, do której ja zawsze zachęcam do tego, żeby zachować swoje wartości, a nie oglądać się na innych. No i teraz załóżmy, że już mamy ten moment, kiedy zamknęliśmy drzwi od firmy, a nie ma drugich drzwi, żeby je otworzyć, bo to się często zdarza. Szukanie pracy to nie jest tam 2 dni czy 3, chociaż różnie bywa. Pamiętam, że mieliśmy kandydatów u nas na naszym kursie, którzy szukali wcześniej pracy 6 miesięcy, a z nami znaleźli ją w tydzień. Więc to dużo zależy od podejścia. Ale co można zrobić? Przede wszystkim zadać sobie pytanie, gdzie ja będę chciała aplikować i czego mi brakuje? Bo z reguły czegoś, może nie brakuje, ale z reguły coś można zrobić, żeby było lepiej. Czyli na przykład chciałabym aplikować na ofertę pracy i teraz jakie kursy można byłoby pod to zrobić? Jakie książki przeczytać? Jakie szkolenia online wykorzystać? Bo jeżeli chcemy pokazać następnemu pracodawcy, że my jesteśmy zaangażowani, że my podnosimy swoje kompetencje, co jest ważne z reguły dla firm, no to mamy to jak na talerzu. Proszę bardzo. Ja przez ostatni miesiąc, kiedy nie pracuję, robię to, to, to i to.
Idziemy na rozmowę o pracę i tam pada pytanie o naszego byłego pracodawcę. Co mówić, czego nie mówić? Jak się zachować?
Ja z reguły staram się dotykać faktów, a nie emocji. Czyli nie mówię, że oszukali mnie, jestem rozczarowana. Staram się nie uczyć naszych kandydatów, żeby mówili w taki emocjonalny sposób. Natomiast dotykam faktów, czyli na przykład pracodawca chce wiedzieć, dlaczego się rozstałaś z ostatnim pracodawcą, twój nowy. Dlaczego on chce to wiedzieć? Dlatego, że z reguły ludzie powtarzają swoje powody rozstania. Czyli jeżeli ty mówisz, rozstałam się z pracodawcą, dlatego że on na przykład kazał mi pracować w sobotę i niedzielę, to jest świetny powód do tego, żeby przedstawić to kolejnej firmie. Chciałabym mieć soboty i niedzielę dla mojej rodziny. Nie chcę ich spędzać w pracy. Mój ostatni pracodawca uważał, że to jest naturalne i za każdym razem, kiedy był weekend, wyzwaniał mnie albo prosił już wcześniej, żebym robiła jakieś rzeczy do pracy. Możesz oczywiście to zataić, ale wtedy zwiększasz szansę, że twój nowy pracodawca będzie chciał, żebyś pracowała w sobotę i w niedzielę.
Czyli powielimy błąd.
Czyli znowu będzie to samo koło. Więc my bardzo chcemy jako rekruterzy wiedzieć, dlaczego ktoś odszedł albo dlaczego ktoś został zwolniony z danego miejsca. No ale niestety kandydaci mówią z reguły jedną odpowiedź.
Jaką?
Nie miałam szansy się rozwijać. Utarty schemat odpowiadania, bo wydaje się, że to jest bezpieczna odpowiedź, a ona może być katastrofą, dlatego że wyobraź sobie, że stanowisko jest dokładnie takie samo. Tam się nie rozwijała, no to u nas to przecież też będzie rozwijać, tak? To jest dokładnie to samo. Kiedyś miałam kandydatkę na rozmowie, która powiedziała, że chciała awansować, że ta rola była dla niej za prosta, ale aplikowała do mnie na tak samo prostą rolę. Oczywiście została odrzucona z automatu, ale jednocześnie ja wiedziałam, że to nie jest prawdziwa odpowiedź. Tylko ja nie dotarłam do prawdziwej odpowiedzi, więc jeśli nie dotarłam, to nie wiem, co nią jest. Więc warto powiedzieć prawdę, ale ta prawda powinna być powiedziana w taki sposób, żeby on był dla drugiej strony zjadliwy, jednocześnie nie obrażając nikogo, z kim wcześniej pracowaliśmy.
No, myślę, trudne, ale możliwe.
Bardzo, bardzo nawet często z kandydatami przechodzimy przez takie case'y, kiedy oni mówią tą całą taką swoją emocjonalną historię związaną z rozstaniem, a my im pokazujemy, zobacz, to można pokazać prosto i to wcale tak nie razi w oczy. Bo z każdej historii da się zrobić coś, co dla drugiej strony będzie zrozumiałe. Najważniejszy element, który trzeba tutaj podkreślić, jeżeli chodzi o opowieści o powód rozstania, a on się pojawia na 99% rozmów rekrutacyjnych, to jest powiedzenie o rozstaniu w najprostszy możliwy sposób, tak, żeby druga strona nie zadała kolejnego pytania. Bo chodzi o to, żebyś ty powiedział
temat
tak,
zamknięty.
Tak prosto, że już nie ma o czym rozmawiać. A jeżeli my zaczynamy wikłać, wiesz, no bo to było tak, że oni, ale w sumie to ja i wiesz, i ta historia zaczyna być taka skomplikowana, rekruter się w niej gubi, on jej nie rozumie, więc chce ją zrozumieć i wtedy zaczyna zadawać pytania. A jeśli tam jest, wiesz, trup
emocje
w szafie,
no
to się zaraz ten trup z szafy, wiesz, wyleje i tuż niewiele dobrego z tego wyjdzie.
Flash. Informacje.
Po raz pierwszy w historii liczba pracujących w Polsce przekroczyła 17 milionów osób. Według danych Eurostatu w ostatnim kwartale ubiegłego roku pracowników było 17 milionów i 62 tysiące. Wkrótce poznamy szczegóły programu wsparcia przedsiębiorczości kobiet, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Rząd chce na ten cel przeznaczyć 1 mld zł. Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o dostęp kobiet do rynku pracy. Ponad 60% pań jest aktywnych zawodowo, kobiety zajmują ponad 43% stanowisk menedżerskich oraz 24% miejsc w zarządach spółek giełdowych. W ostatnich latach zmniejszyła się też różnica w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami. Obecnie wynosi ona 4,5% w porównaniu do wcześniejszych 7%. Dziś mija termin rozliczenia rocznej składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Eksperci przypominają, że w związku ze zmianami w Polskim Ładzie wprowadzanymi w lipcu ubiegłego roku podatnicy rozliczający się na ryczałcie mieli możliwość zmiany formy opodatkowania i przejścia na skalę podatkową. Oznacza to, że teraz przed wysłaniem rocznej deklaracji do ZUS można wyliczyć składkę na innej podstawie, co wpłynie korzystnie na wysokość składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy, którzy w trakcie trwania roku podatkowego zmienili formę opodatkowania i przeszli ze skali podatkowej na ryczałt, przed złożeniem rocznej deklaracji do ZUS mogą ubiegać się o zwrot różnicy. W niektórych przypadkach różnica w składce może wynieść nawet kilkaset złotych. Rząd przyjął projekt ustawy o 14. emeryturze wprowadzający ten dodatek na stałe. Świadczenie ma być wypłacane cyklicznie. Pełną kwotę 14 w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. W stosunku do osób, które otrzymują świadczenia wyższe, 14 będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Wysokość wynagrodzenia pozostaje głównym powodem rozważania odejścia z firmy, ale też zmiany branży, wynika z badania Hays Poland. 64% ankietowanych specjalistów przyznało, że byłoby gotowych przebranżowić się wyłącznie ze względu na perspektywę uzyskania wyższych zarobków. Jak podkreślono w opracowaniu, warunki zatrudnienia, czyli zarobki, benefity pozapłacowe, rodzaj umowy i model pracy najczęściej odgrywają kluczową rolę w decyzjach zawodowych podejmowanych przez specjalistów. Rewolucja związana ze sztuczną inteligencją coraz mocniej wkracza do branży zarządzania zasobami ludzkimi, ocenia Przemysław Kadula, dyrektor zarządzający agencji rekrutacyjnej Talent Place. Zdaniem eksperta, na początku technologia będzie wspierać pracowników w wielu czynnościach, a tam, gdzie przyniesie poprawę efektywności, całkowicie zastąpi człowieka. W branży rekrutacyjnej sztuczna inteligencja i automatyzacja pozwolą na szybsze docieranie do odpowiednich kandydatów, przejmą pierwsze etapy preselekcji kandydatów, ocenią aplikacje i umówią odpowiednie osoby do kolejnego etapu. Efektem będzie znaczne obniżenie czasu trwania rekrutacji i jej kosztów.
Zawody przyszłości.
Kasjer, telemarketer, pracownik linii montażowej, a nawet kierowca ciężarówki. To zawody, których przedstawiciele już niedługo mogą stracić pracę. Już właściwie dziś telemarketerów z powodzeniem zastępuje sztuczna inteligencja. W zawodzie przyszłości Iwona Wysocka. Dziś o profesjach, które przyszłości nie mają.
Przede wszystkim z powodu rozwoju automatyzacji i sztucznej inteligencji praca wielu specjalistów od przetwarzania danych może być zagrożona. Wprowadzając systemy informatyczne, które mogą samodzielnie wykonywać zadania związane z analizą danych, można zredukować zapotrzebowanie na analityków, ekonomistów i statystyków. Wraz z postępem w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji te same narzędzia będą coraz bardziej precyzyjne i niezbędne, co ostatecznie zredukuje rolę człowieka w ich realizacji. Kolejne zagrożone zawody to te związane z produkcją masową, takie jak pracownicy montażowi w fabrykach. Maszyny mogą szybciej i bardziej precyzyjnie wykonywać powtarzalne czynności, co przekłada się na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji. Pracownicy montujący części i składający produkty na liniach produkcyjnych mogą zostać zastąpieni przez roboty, co doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na tę formę zatrudnienia. Innymi zagrożonymi zawodami są te, które wymagają znikomej kreatywności lub powtarzalnych zadań, na przykład praca kasjera. Klientów coraz częściej obsługują inteligentne systemy, które automatycznie skanują i rozliczają zakupy. To oszczędza czas klientów, jak i pieniądze sklepów. Zadania takie jak obsługa gotówki, wydawanie reszty i kontrola zapasów mogą być również łatwo zautomatyzowane. Z drugiej strony coraz większa liczba osób korzysta z usług wirtualnych asystentów, którzy są w stanie zastąpić pracowników w dziedzinach takich jak administracja, marketing czy obsługa klienta. Rozwój samochodów autonomicznych i technologii z nimi związanych może mieć ogromny wpływ na zawód kierowcy ciężarówki. Wraz z coraz większą precyzją i niezawodnością systemów samokierujących możliwe jest, że w przyszłości ciężarówki będą mogły być prowadzone bez udziału człowieka. Dlatego planując karierę zawodową warto zastanowić się, czy wybrana profesja będzie w przyszłości potrzebna i jak szybko będzie można się ewentualnie przebranżowić.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym programie. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami pod adresem głospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.